Okej, mamy fascynujący miesiąc. To jest miesiąc październik, to jest miesiąc, w którym rozpoczyna się po przerwie 700 miast i dużo fascynujących rzeczy się dzieje, bo dokładnie tego samego dnia ja i Krzysiu mamy urodziny. Także to jest na pewno fajny miesiąc i cała masa innych ludzi, najlepsze osoby urodziły się w październiku, okej? Także to jest fajne, ale dziś nie będziemy o tym mówić, bo już chyba nawet o tym za dużo i za długo. Będziemy kontynuować tą serię, której tytuł brzmi To zależy od Ciebie. To jest ciekawe, jak wiele rzeczy zależy od nas. Jest mnóstwo rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, które są kwestią, jedni mówią losu, inni mówią przeznaczenia, jeszcze inni mówią Bożego działania, inni mówią jakiejś siły, czegokolwiek. Ale słuchajcie, jak wiele rzeczy w naszym życiu wynika z konsekwencji działań, które my podejmujemy. Czasami zapominamy już o tych działaniach, na przykład tworząc jakiś toksyczny związek z kimś i nagle się okazuje, że po latach wracają jakieś cierpienia, wracają jakieś nierozwiązane kwestie. Możemy mieć jakieś niewłaściwe relacje z naszymi ludźmi, z którymi współpracujemy i nagle po latach okazuje się, że jest jakaś konsekwencja, która z tego wynika. Takie konsekwencje mogą być naprawdę na różnych płaszczyznach, w różnych obszarach naszego życia, ale jakby się zastanowić, to jest prawda, że wiele zależy od nas. Nasza relacja z Bogiem zależy od nas. To, jak wychowujemy nasze dzieci, będzie zależeć od nas. To, w jaki sposób wypowiadamy się, zależy od nas. To, w jaki sposób myślimy, oceniamy innych, zależy od nas. Jak wiele rzeczy zależy od nas. Jak wiele rzeczy zależy dokładnie od nas, więc możemy podjąć decyzję. I dzisiaj będziemy mówić o takiej rzeczy, która zależy również od nas. Jeżeli poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeżeli była taka modlitwa, w której przeprosiłeś Boga za twoje życie do tej pory i zostałeś włączony w nową rodzinę, w rodzinę, która nazywa się chrześcijanie, zostałeś włączony do tego drzewa, o którym mówi Biblia, zostałeś włączony do życia razem z Jezusem Chrystusem, to wtedy zostałeś zbawiony. Wtedy zostałeś zbawiony i nie potrzebujesz żadnego innego aktu. Ale Biblia mówi o jeszcze jednym akcie. Ale tu jeszcze może tylko nawiążę, bo zbawia nas tylko i wyłącznie krew Chrystusa na krzyżu. Ale w konsekwencji, i o tym będziemy dzisiaj mówić, będziemy łączyć te dwa fakty, że w konsekwencji tego następuje szereg decyzji, jeżeli chcesz iść odważnie za Bogiem, to jedną z takich pierwszych decyzji jest to, że ludzie decydują się, aby się ochrzcić, aby dostąpić chrztu wodnego. A więc dziś będziemy o tym mówić. I może się to wydawać taki temat w stylu kurs alfa. Jak byłeś na kursie alfa, to wiesz, jakiegoś nauczania, ale wierzę w to mocno, że jeżeli znowuż zdecydujesz, to możesz wyciągnąć coś inspirującego dla swojego życia na ten tydzień, który nadciąga, na ten dzień dzisiejszy. To może być coś świeżego też również do twojego życia, jeżeli tylko zdecydujesz się otworzyć swoje serce na to, co Duch Święty będzie chciał do ciebie mówić. Ja tylko powiem jeszcze, że po pierwszym kazaniu mieliśmy już 4 osoby, które zdecydowały się zapisać na listę i to jest fascynujące, że jak najbardziej to jest zupełnie autonomiczna decyzja, taka indywidualna decyzja tych osób. To, co za moment będę mówił, to jest biblijna praktyka chrztu i biblijna treść tego, czym jest chrzest, chrześcijański chrzest wodny. Będziemy mówić o jeszcze różnych rodzajach innego chrztu, ale decyzja zawsze należy do ciebie. Czy tego chcesz, czy nie chcesz, decyzja zawsze należy do ciebie. Więc pomówmy o tym chrzcie. Po pierwsze, wyjaśnijmy i zdefiniujmy, co to jest chrzest. Wiecie, wielu ludzi kłóci się ze sobą, wielu ludzi nie rozumie argumentów, które są wymieniane, ponieważ nie zdefiniują na początku, o czym rozmawiają. Wyobraźmy sobie, że dziś chciałbym porozmawiać z Magdą na temat pięknego koloru, jakim jest czarny. I dla Madzi, być może jako artystki, czarny to jest kilka odcieni czarnego. Dla mnie czarny, jako artysty, też może być kilka rodzajów czarnego. Ale w rozmowę włączy się ktoś, kto nie jest artystą i stwierdzi, że czarne jest tylko czarne, tak jak czarne jest czarne, a białe jest białe. A więc mogłoby dojść do kłótni, bo my nie ustaliliśmy, co tak naprawdę definiujemy jako czarny. Czy to jest tylko czarny, czy jakiś ciemnoszary to też już będzie czarny, czy ciemnogranatowy też już będzie czarny i tak dalej, i tak dalej. Więc jak tak nad tym teraz myślisz, co ja teraz mówię, to pomyślałeś sobie prawdopodobnie, gościu filozofuje i tworzy jakieś głupoty. I dokładnie tak jest, że jeżeli my czegoś nie zdefiniujemy, to dochodzi do jakiejś głupiej sprzeczki kompletnie, której mogłoby się kompletnie uniknąć i która mogłaby nie mieć miejsca. Więc pomówmy dzisiaj o chrzcie, w znaczeniu chrztu, o którym mówi Biblia, czyli chrztu, który dostępuje każdy człowiek, który się na niego zdecyduje po tym, jak uwierzy, poprzez tak zwane pełne zanurzenie. I greckie słowo baptizo oznacza właśnie zanurzyć, włożyć do wody. I kiedy Biblia mówi o chrzcie wodnym, chrześcijańskim chrzcie wodnym, to mówi o pełnym zanurzeniu. I tutaj jest ważne, aby zdefiniować to właśnie w ten sposób, że mówimy o pełnym zanurzeniu. Okej? Okay? Więc mówimy o pełnym zanurzeniu i co dokładnie, co więcej, to za moment będziemy o tym mówić. Natomiast tak dokładnie jest zdefiniowany. I co to oznacza? To pokazuje, że prawdziwy biblijny akt chrztu następuje tylko wtedy, kiedy człowiek w pełni świadomy tej decyzji, w pełni zanurzany jest całkowicie w wodzie. I to by było na tyle. Definicja jest bardzo prosta. Definicja może ciebie w jakiś sposób krępować, bo pomyślisz sobie, ja już byłem chrzczony, dojdziemy też do tego momentu. Ale pójdźmy po kolei. Po drugie, historia chrześcijańskiego chrztu. Z chrześcijaństwem jest tak, że gdybyśmy tutaj postawili na scenę historyka i poprosili go o to, aby wyjaśnił nam, gdzie będzie źródło, gdzie będzie geneza stworzenia chrześcijaństwa, to każdy minimalnie nawet wykształcony historyk powie o tym, że źródła chrześcijaństwa należy dopatrywać w religii, o której dziś powiedzielibyśmy judaizm. A więc jest naród, który został wybrany przez Boga. To jest naród Izraela, czyli nikt inny jak po prostu Żydzi, którzy jako naród wybrany również w swoich obrzędach mieli coś takiego jak chrzest. Za moment do tego dojdziemy. I być może jesteś zbyt polski na Polskę, okay? I być może myślisz, albo być może ktoś z twoich znajomych myśli, że Jezus był Polakiem, jego matka była Polakiem, chcę ciebie rozczarować, może twoich znajomych rozczarować, Chrystus był Żydem, a jego matka była Żydówką. A więc Jezus Chrystus był Żydem, jego matka była Żydówką. Jezus Chrystus wychowywany był w kulturze żydowskiej, okej? I całe chrześcijaństwo ma wiele wspólnego z Izraelem, ma wiele wspólnego z tym narodem, który został wybrany przez Boga. Ale nastąpił moment, w którym Biblia mówi między innymi przez proroka Izajasza, że przyjdzie Mesjasz, że przyjdzie Chrystus, że przyjdzie Zbawiciel i od Niego zacznie się coś nowego. I jako chrześcijanie mamy tą możliwość stać się chrześcijanami poprzez taki akt, kiedy wyznajemy to, co uwierzyliśmy w swoim sercu, że oddajemy swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I bardzo podobnie było setki lat temu, kiedy to ludzie chcieli stać się Żydami. A więc jak to było możliwe? Ano w bardzo prosty sposób. Było kilka konkretnych kroków, które należałoby spełnić, aby stać się Żydem. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wkrótce mamy święta. Że ktoś chciałby spędzić świąteczny obiad albo świąteczną kolację w postaci Wigilii. Ktoś chciałby spędzić z moją rodziną. Dlaczego? Chociażby dlatego, że mam bardzo popularne nazwisko, bardzo znane i szanowane w tym kraju, a brzmi ono Duda. A więc ktoś chciałby spędzić ze mną tę Wigilię, co więcej, chciałby przyjąć też moje nazwisko. A więc ja mógłbym wymyślić, jakie ta osoba musi spełnić rzeczy, jakie muszę dać jej warunki, aby stała się częścią mojej rodziny, aby mógł nadać jej to godne nazwisko. A więc czy taka sytuacja byłaby możliwa? No teoretycznie byłaby, trochę brzmi to idiotycznie, ale teoretycznie jest to możliwe. A więc czy taka sytuacja podobna mogła mieć miejsce w momencie, kiedy ktoś chciał się stać Żydem? No mogła być. I mówimy o takich osobach jako prozelici czy neofici, czyli tłumacząc nawet na polski bezpośrednio, to słowo oznacza przybysze. A więc to są ludzie, którzy chcieli stać się Żydami. I co oni musieli zrobić? Jak mawia nasz pastor, musieli przejść pierwszą, badającą ich wszelkie motywacje, czynność, szczególnie dla mężczyzn było to trudne, bo musieli mężczyźni zostać obrzezani. Po drugie, musieli złożyć konkretne ofiary. To były ofiary w postaci zabijanych zwierząt bez skazy. Następnie musieli znać prawo Mojżesza. No i teraz możesz sobie pomyśleć, prawo Mojżesza bardzo proste, coś takie jak 10 przykazań gdzieś tam mi w głowie świta, dałbym radę. Zła wiadomość jest taka, że tych przykazań było równo 613, one są spisane w 5 księgu Mojżesza i nauczyć się tego no nie było najprostsze. Posiłek, który wskazywał na przymierze, musiał być spożyty, który wskazywał na przymierze narodu wybranego, Żydów, czyli Izraela, z Bogiem, musiał być zjedzony odpowiedni posiłek, który był częścią rytuału, aby stać się prawdziwym Żydem. No i co ciekawe, był też jeszcze jeden ważny obrządek, mianowicie osoba musiała się ochrzcić. A więc taka osoba wchodziła w pełni do wody i poprzez pełne zanurzenie chrzciła się i w tym momencie stawała się Żydem. Co ciekawe, chrzest występował również w wielu innych momentach w historii możemy znaleźć, kiedy na przykład ktoś chciał stać się częścią innego narodu bądź innego państwa, po prostu. Więc chciałeś się stać kimś innym niż byłeś do tej pory i najczęściej takim momentem przypieczętowania również był chrzest. Więc to jest pierwszy chrzest w mentalności Żydów. Następny chrzest to jest chrzest Jana Chrzciciela. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wielu z nas mogłoby pomyśleć, czytając Biblię, że skoro Jezus ochrzcił się, został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, a więc chrzest, którym chrzcił Jan Chrzciciel, to jest już chrzest chrześcijański. To nie jest chrzest chrześcijański. Do chrztu chrześcijańskiego za moment dojdziemy. Chrzest Jana Chrzciciela był chrzestem Jana Chrzciciela. Dlaczego tak o tym mówimy? Ponieważ możemy to wywnioskować bardzo prosto. Z Ewangelii Mateusza, z trzeciego rozdziału, z wersetach od 1 do 6, jest napisane, co było misją Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel urodził się około pół roku przed Jezusem. Również to było w ciekawych, bardzo ciekawych okolicznościach. Ja odsyłam Ciebie na przykład do pierwszych rozdziałów Ewangelii Łukasza. Ale pomówmy o samym Janie Chrzcicielu, jak wyglądało jego życie. A w owe dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc. Słowo każąc oznacza, że głosił kazania, głosił słowo. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańcze i myd leśny. Wtedy wchodziła do niego Jerozolima oraz cała Juda i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordan, wyznając grzechy swoje. Więc Jan Chrzciciel w swojej misji nawoływał bezpośrednio do proroków żydowskich sprzed setek lat wcześniej, między innymi do Izajasza, mówiąc o tym, że on przychodzi przygotować drogę dla tego, o którym prorokował Izajasz wcześniej, czyli dla Jezusa Chrystusa. Więc jego misją było to, aby ludzkie serca, aby ludzkie zachowania przybliżyć maksymalnie do Boga. W jaki sposób on to głosił? Cała nauka Jana Chrzciciela, jego seria kazań, miała tytuł Pokuta i upamiętanie. To można byłoby jeszcze nawiązać do innych wersetów Biblii, między innymi takich, że siekiera jest już przyłożona do pnia. Okay? Jeżeli czytałeś chociaż Biblię, to mogło cię to rozbawić. Natomiast to było właściwą misją Jana Chrzciciela. On miał przygotować grunt dla Jezusa Chrystusa. On miał być tym, który zapowiada bardzo blisko, że za moment przyjdzie Mesjasz. I część Żydów uwierzyła, część Żydów nie. Część Żydów wierzyła później, część Żydów ciągle nie. Więc tu jest mowa o chrzcie Jana Chrzciciela. Więc Jan Chrzciciel nawoływał do tego, by przygotować się na przyjście Pana Jezusa i był to chrzest, gdzie Jan Chrzciciel również zanurzał ludzi w całości. Także włosy też były mokre. Więc misja Jana Chrzciciela, powtórzę raz, po raz ostatni, to było nawołanie do pokuty. No i wreszcie mamy chrzest chrześcijański. Jak możemy o nim przeczytać? W Ewangelii Mateusza pod sam koniec Jezus wypowiada słowa, które są nazwane wielkim nakazem misyjnym. I w tych słowach Jezus zwraca się bezpośrednio do swoich uczniów, do tych, którzy żyli z Nim w tamtych czasach, do tych, którzy byli Jemu najbliżsi i mówi bezpośrednio kilka rzeczy, które powinni robić. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. I tu jest uwaga, którą musimy zapamiętać. Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc Jezus sam powiedział, w jaki sposób ma być wypowiadana formuła, kiedy ta osoba jest chrzczona poprzez pełne zanurzenie w imię Ojca, w imię Syna, czyli Jezusa Chrystusa, w imię Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A więc co tak naprawdę Chrystus przekazał? Chrystus na dobrą sprawę dał ludziom dwa przykazania, w których jest zawarte trzy treści. Miłość do Boga, miłość do bliźniego, dokładnie tak jak do siebie samego. A więc Chrystus całym swoim życiem pokazał, jak ma żyć chrześcijanin. I chrześcijanie jako naśladowcy Chrystusa mieli wykonywać również to, co Jezus zrobił. A Jezus również się ochrzcił. A więc chrzest jest to nic innego, jak publiczne przyznanie się do tego, którego chce się być naśladowcą, czyli naśladowcą Jezusa Chrystusa. Ja publicznie przyznałem się lat temu naście w takiej wiosce, która nazywa się Wierzbicą Dolną, w której zostałem ochrzczony i to było moje publiczne przyznanie wobec ludzi, którzy wtedy byli przy mnie, ale też na przykład wobec moich znajomych ze studiów, gdzie miałem okazję opowiadać im o mojej wierze, o mojej pasji do Jezusa Chrystusa i mogłem im również pokazać, jak mój chrzest wyglądał. Więc to jest fascynujące, że chrzest jest świetnym momentem do tego, aby publicznie przyznać się do tego, w co wierzę i dlaczego w to wierzę. Więc trzeci punkt. Musimy sobie uzupełnić tą wiedzę o to, że sama Biblia mówi o czterech rodzajach chrztu dla chrześcijan. Zostawmy już historię chrztu, czyli Żydzi, czyli Jan Chrzciciel i chrzest chrześcijański wodny, jest jednym z czterech rodzajów chrztu, o których mówi Biblia. I pierwszy istotny chrzest jest to chrzest przez jednego ducha w jedno ciało. I tu w nawiasie użyłem słowa pozycja, bo to jest dokładnie ten moment, kiedy ktoś stałby się częścią mojej rodziny, zacząłby nosić to samo nazwisko. Kiedy ja oddaję moje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy ja mówię, mam dość życia po swojemu, chcę, aby to On prowadził moje życie, to staję w pozycji, jakby wszczepiony, jakby moja gałąź, ja jako osoba stanowię gałąź, jestem wszczepiony do drzewa, którym jest Jezus Chrystus, a więc zaczynam z Nim żyć i mówię o sobie, naśladowca Jezusa, chrześcijanin. I to jest chrzest, czyli moment oddania życia Jezusowi Chrystusowi. I dlaczego o tym mogę mówić? Ponieważ pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 12-14 mówi tak. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. A więc dokładnie nie ma to znaczenia, czy jesteś Ślązakiem, czy też jesteś za autonomią Kaszub. Czy jesteś z Wolnego Miasta Gdańska, czy jesteś z Wrocławia niemieckiego, czy pochodzisz z polskiej Łodzi, czy daj Boże, nie daj Boże, z Częstochowy, czy jesteś ze Szczecina, czy jesteś z północy, czy jesteś z południa, czy jesteś ze wschodu, czy jesteś z zachodu, czy jesteś z pochodzenia Czechem, czy jesteś Słowakiem, czy twoje rdzenie są w Niemczech, czy być może czujesz się Brytyjczykiem. Nieważne, kim się czujesz, dokładnie wszyscy, czy to Żydzi, czy to Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy mogą stanowić jedną Bożą rodzinę, która jest nazwana chrześcijaństwem, uczniami Jezusa Chrystusa. A więc wszyscy mogą być wszczepieni w to ciało, którym jest Jezus Chrystus. A więc to jest pierwszy rodzaj chrztu. I to jest chrzest, który ciebie zbawia. Czyli moment, w którym oddajesz życie Jezusowi Chrystusowi, stajesz się Go uczniem, bo krew Jezusa ciebie zbawia. To jest kluczowy moment. I drugim momentem, zupełnie naturalnym, który często występuje, idźcie, czyńcie uczniami, głoście Ewangelię i co róbcie dalej? I chrzcijcie. Więc osoba, która uwierzy, za moment będziemy o tym mówić, może się ochrzcić. To nie jest nic trudnego, nic skomplikowanego. Więc chrzest w wodzie to jest, powtórzę jeszcze raz, publiczne wyznanie tego, kim dla mnie jest Jezus Chrystus. List do Rzymian 6, rozdział 4, werset mówi, że pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca tak i my nowe życie prowadzili. To jest symboliczny moment pokazania światu, przyznania się do tego, że kiedy zostaję zanurzony w wodzie, umiera moja stara natura, wynurzany, kiedy rodzi się coś nowego. Tak jak mówi drugi list do Koryntian, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Ja jestem nowonarodzony, jestem nowo stworzony. Wszystko stało się nowe w momencie pierwszego chrztu, kiedy ja oddaję się Jezusowi Chrystusowi i kiedy biorę chrzest wodny, pokazuje to całemu światu. Więc czynię to, co zrobił Chrystus, czynię to, do czego Chrystus nawoływał już pierwszy Kościół. To jest moment, w którym pokazuję światu, że rozpoczynam nowe życie. To jest moment, w którym mówię, chcę stać się pełnym uczniem Jezusa Chrystusa i chcę podjąć pierwszą ważną decyzję, która do mnie należy po tym, jak oddaję się Jezusowi. Chcę być posłuszny Bożemu Słowu, ja chcę się ochrzcić. Idziemy dalej i możemy powiedzieć o chrzcie w duchu. I napisałem sobie w nawiasie, że jest to nic innego jak moc, która może w nas zamieszkać. I nie chodzi o magiczną moc Harry'ego Pottera, nie chodzi o jakąś magię czy jakiś okultyzm, nie chodzi o moc, której nie jesteśmy w stanie nazwać, ale chodzi o moc relacji mojej z Duchem Świętym. Chodzi o moc relacji i chodzi o to, co z tego może wypłynąć. Część z was nie było tutaj, kiedy działo się pierwsze nabożeństwo i powiem zupełnie w formie takiej ilustracji, żeby przekazać to, co mam na myśli. Podczytuję ostatnio dużo na temat tego, w jaki sposób ludzie uczą się odbierać Boży głos. W jaki sposób można odebrać słowo od Boga, aby kogoś zachęcić, aby kogoś zainspirować, aby komuś pokazać, że Bogu naprawdę na tej osobie zależy. Ponieważ jestem zainteresowany tym, aby pokazywać ludziom Boga, który jest kompletnie ponadnaturalny i który nie manipuluje, który nie tworzy jakiejś dziwnej magii, który nie tworzy jakiejś dziwnej sprzedaży Ewangelii, ale który jest naprawdę osobiście zainteresowany sercem, duszą i duchem każdej żywej istoty tutaj na ziemi, po to, aby pokazać, jak bardzo jest cenna, jak bardzo jest wartościowa i jak bardzo jest niesamowicie mu użyteczna i jak wiele może dla niego zrobić. A więc podczas tego pierwszego nabożeństwa kończy się uwielbianie i w mojej głowie pojawia się jedna myśl. I to jest imię i nazwisko i widzę twarz tego człowieka. To było imię, nazwisko Marek Macyszyn. I ja sobie myślę i nagle w mojej głowie pojawia się, odwrócisz się i zobaczysz tego człowieka. Ja, trochę zaskoczenie, trochę nie, bo odwracam się i kogo widzę? I widzę Marek Macyszan, stoi z całą swoją rodziną. I to, co się wydarzyło, to ja nie wiedziałem, czy Bóg chciałby coś do tej sobie powiedzieć, czy to jest jakieś moje urojenie, czy to wynika z jakiejś mojej fanaberii, czy za dużo się czegoś naczytałem. Myślę, że nie. Co więcej, wierzę, że to chodziło o to, aby zachęcić dzisiaj tą rodzinę i rozmawiałem z nimi potem i czuli się absolutnie zainspirowani. I poprosiliśmy ich, aby wyszli tutaj na środek i cały Kościół modlił się o nich. I kilka osób miało do niego konkretne słowo i rozmawiałem z nimi. To była dycha, to było coś, czego oni potrzebowali dzisiaj, więc mogli wyjechać zainspirowani, mogli zanieść to coś świeżego do kościoła, w którym są, do kościoła The Rock we Wrocławiu. I to było potrzebne im na dany moment. I tobie, i osobie, która jest po twojej prawej, lewej stronie, potrzebny jesteś ty w najlepszym wydaniu, w mocnej relacji z Duchem Świętym, bo wtedy jesteś użyteczny, okej? Okay? A więc chrzest, którego doświadczył pierwszy Kościół, pierwszy chrześcijanie, oni się zgromadzili i w Dziejach Apostolskich czytamy obietnicę, którą daje im Jezus Chrystus. Jeszcze jesteśmy na początku Dziejów Apostolskich, jeszcze Jezus chodzi po ziemi, jeszcze nie wstąpił do nieba, już zmartwychwstał, już zrobił kosmos, już ludzie są kompletnie zafascynowani osobą Jezusa, jeszcze jest z nimi i mówi im obietnicę. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Chrześcijaństwo nie mogłoby być tak dynamiczne. Chrześcijaństwo nie mogłoby być tak kompletnie nie do zatrzymania, gdyby nie Duch Święty, który może żyć w nas. Gdyby nie Duch Święty, który może działać. I nie ma żadnej wątpliwości, że ten Kościół powstał dzięki działaniu Ducha Świętego. Nie powinno być nigdy żadnej wątpliwości, że cokolwiek osiągasz w życiu, to jest to zasługa Jezusa Chrystusa, jest to zasługa twojego Pana i Zbawiciela i Jemu należy się chwała. I to jest życie, którego się uczę i to jest życie, do którego zachęcam. I Dzieje Apostolskie dalej nie musieli długo czekać i przychodzi spełnienie obietnicy. Jezus mówił o tej obietnicy już wcześniej, kiedy mówił o tym, że wyślę dla was ducha nowego, wyślę dla wam pocieszyciela. Więc Jezus mówi i nagle to się dzieje, więc czytamy, że przed Dzień Zielony Świąt i byli wszyscy w jednym miejscu i Piotr głosi kazanie, wypowiada pewne słowa. To mogły być tysiące osób. Tam na pewno byłyby tysiące osób. I nagle w tym momencie jest napisane, że ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzielały i usiadły w każdym na nich. Chcę ci coś powiedzieć. Duch Święty działa zupełnie poza naszymi ramami wyobrażenia, zupełnie poza wyobrażeniami, w jaki sposób Bóg może działać, zupełnie poza czasem, ponieważ Bóg nie jest w żaden sposób ograniczony. I to, co się wydarzyło, to Bóg spuszcza na ziemię Ducha Świętego, który jest kompletnie nieograniczony, który może sprawić, że moje i twoje życie nie będzie niczym ograniczone, bo Duch Święty, który mieszka w nas, będzie nam podawał nowe rzeczy i możemy iść do przodu z Nim i robić dokładnie to, czego On od nas chce, nie widząc żadnych granic, nie widząc żadnych barier. A więc to jest chrzest w Duchu. Tu już idziemy na wyższy poziom, to jest niesamowite. Ja dzisiaj lekko dotknąłem tego tematu, o tym by można mówić, ale co więcej, można to zacząć w niesamowity sposób przeżywać. I po czwarte, chrzest ogniem. I to jest ciekawy moment, bo jest on w jakiś sposób trudny do wytłumaczenia. O co chodzi z chrztem ogniem? Prawdopodobnie miałeś kiedyś okazję czytać, a jeśli nie, to być może słyszałeś, a jeśli nie, no to dzisiaj usłyszysz po raz pierwszy. Ewangelia Mateusza, kiedy w trzecim rozdziale jest napisane tak. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie przyjdzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien sandałów nosić, mówi Jan Chrzciciel. On was będzie chrzcić Duchem Świętym, mowa o Jezusie, który zapowiadał Ducha Świętego, i ogniem. No i to jest ciekawe, w jaki sposób Chrystus ma nas chrzcić ogniem? No ja sobie tego nie wyobrażam w sensie fizycznym, ale Biblia mówi dalej tak. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. I to jest ciekawe, bo kiedy czytasz ten fragment, to zastanawiasz się, co Bóg ma do plewy. Nie zastanawiasz się na ten temat. Kiedy czytasz ten fragment, ja mu chciałem to powiedzieć, bo Grzesiu ma fantastyczne poczucie humoru, więc ja tylko podbiję pionę. Nosi piękne nazwisko plewa. Okej? Okay? Więc nie zastanawiasz się nad tym, co Bóg ma do plewy. Bóg w tym fragmencie mówi coś dziwnego z jednej strony, z drugiej strony trudno wytłumaczalnego. I kiedy zagłębiłem się w ten temat, to jest, wytłumaczenia są dwa najczęściej używane. Po pierwsze, taki chrzest ogniem to jest nic innego jak doświadczenia, które pozwalają nam budować wiarę. A więc pojawia się czasem coś w naszym życiu, co nas pali jak ogień. To może być jakaś niewygodna relacja. To może być jakieś zdarzenie, które na nas w jakiś sposób wpływa. Być może się to dzieje w jakiejś skumulowanej nawet wersji. Ale są nam doświadczenia dawane po to, i to jest zupełnie normalne, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to nie jest tak, że twoje życie będzie absolutnie kolorowe i takie różowe, cukierkowe, piękne, ale będą też problemy. I z tymi problemami my musimy nauczyć się zmagać i walczyć we właściwy sposób. Ja w tym momencie żyję z pewnym problemem w moim ciele, więc muszę się nauczyć walczyć z nim, okej? Więc kiedy czytam to wiem o tym, że to jest doświadczenie, które pozwoli mnie czegoś nauczyć, które da mi doświadczenie, abym mógł zbudować swoją wiarę, abym mógł potem budować wiarę innych i abym mógł oddać chwałę Bogu. Ale jest drugie wytłumaczenie, które jest może troszkę bardziej wygodne, że jest to moment, kiedy Chrystus przyjdzie ponownie na ziemię i oddzieli tych, którzy oddali Mu swoje życie od tych, którzy Mu nie oddali, więc będą podczas czasów ostatecznych będą pochwyceni i zostawieni w nowej i przeniesieni do nowej ziemi, do nowego nieba, do nowej ziemi, w nowe ciała ubrani, kompletnie niezniszczalne osoby, które oddały życie Jezusowi Chrystusowi. Ale ten temat zostawmy. A więc mamy 4 rodzaje chrztu chrześcijańskiego. No i pojawia się pytanie w takim razie, kto może zostać ochrzczony, bo mówisz dzisiaj o chrzcie takim przez zanurzenie w wodzie i o innych rodzajach. Każdy inny rodzaj, jak i ten pierwszy rodzaj, wszystko zależy od ciebie. Ale one dokładnie występują najczęściej w tej kolejności, o której mówiłem. Niezbędny jest moment, kiedy oddaję życie Jezusowi. A więc odpowiadając na pytanie, kto może zostać ochrzczony, może się nasunąć pierwsze ciekawe, bardzo ważne pytanie, a co jeśli zostałem ochrzczony jako niemowlę? No bo tutaj jeśli siedzisz może trochę niewygodnie. Ktoś mówi do ciebie o tym, że jest chrzest poprzez pełne zanurzenie. Ja zostałem ochrzczony jako niemowlę. Została mi pokropiona głowa i zostałem już ochrzczony. Został zmyty mój grzech pierworodny, zostałem ochrzczony, a więc wtedy, kiedy bym umarł, kiedy bym umarła, idę do nieba. Biblia jednak o chrzcie mówi inaczej, przede wszystkim dlatego, że za podstawowym warunkiem do tego, aby się ochrzcić, stoi, abym uwierzył. Ale żebym mógł uwierzyć, idzie drugi warunek, bardzo prosty i logicznie koresponduje ze sobą idealnie. Muszę być świadomy tego, w co wierzę, że chcę uwierzyć, świadomy konsekwencji, co ta wiara mi da i świadomy konsekwencji, po co jest ten chrzest. Więc niektórzy chrześcijanie również próbują ukuć dowód na to, że dzieci wolno chrzcić. Jest pewna historia w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, kiedy głowa domu wraz ze swoją rodziną uwierzyła i została ochrzczona. Zarówno ta głowa domu, czyli ten mąż, ojciec, jak i wszyscy jego domownicy. Musimy sobie zadać pytanie, czy mamy jednoznaczną pewność, że w tym domu były również niemowlaki. Takiej pewności nie mamy. Co więcej, ten fragment mówi o tym, żebyśmy najpierw uwierzyli. A więc wróćmy do tego, co przed chwilą mówiłem, nie używając tego na podstawie przykładu. Czy niemowlę może świadomie uwierzyć? Jestem szczęśliwym mężem i szczęśliwym ojcem 8-miesięcznego Samuela, i on nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji, chociaż zaczyna mu się to powoli włączać. Ponieważ wczoraj ubraliśmy go w taki sweterek zapinany na zamek i zaczął się denerwować, zaczął trzaskać rękami o podłogę i próbował go z siebie zrywać. Więc zaczyna się. Zaczyna być grzeszny i nieświadomy swojego grzechu, a potem będzie świadomy. A więc zaczyna się. A więc dziecko nie jest świadome. Ja dzisiaj nie byłbym w stanie do niego powiedzieć, słuchaj Samuel, 12 listopada jest chrzest. Agu. No to ja myślę, czyli zgoda. Wiesz, że będzie przez pełne zanurzenie. On tak robi. Ja mówię, okej, czyli zgoda. Agu. No to dobra, jak zgoda, to zgoda. Ale wiesz, że będziesz miał sobie zatkać nos i pewnie się napijesz wody. Czy to by były znaki, które powodują, że ja go ochrzczę, że ja go tutaj przyniosę i razem z Kasią, Julią, Mikołajem i Darią po prostu zanurzę go w wodzie? No absolutnie nie. Absolutnie nie. Więc Bóg daje nam wolną wolę i ja też muszę uszanować wolną wolę, którą Bóg dał stworzeniu, które dał nam, czyli mojemu synowi Samuelowi. Biblijny chrzest wodny jest decyzją woli człowieka dojrzałego, umiejącego podejmować decyzję, który ma świadomość tej decyzji. W takim razie kto? Kto może być ochrzczony? Odpowiedź jest bardzo prosta. Każdy, kto uwierzy. Każdy, kto uwierzy. Ewangelia Marka mówi tak. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Więc z tego fragmentu wynika jasno, że kto nie uwierzy, będzie potępiony. Więc żeby zostać zbawionym, potrzebujesz uwierzyć. Jeśli uwierzyłeś, jeśli nie miałeś możliwości się ochrzcić, jeśli coś tobie przeszkodziło, nie ochrzciłeś się, jesteś zbawiony. Zawsze, kiedy doznajesz tego momentu, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jesteś zbawiony. Nie zbawia nas zanurzenie w wodzie, nie zbawia nas chrzest. Zbawia nas nasza decyzja, że zdecydowaliśmy się powierzyć Jezusowi Chrystusowi nasze życie i zbawia nas przelana na krzyżu krew Jezusa Chrystusa. Ale jeśli uwierzyłem, jeśli poważnie to potraktowałem, to powinienem poważnie potraktować to, aby się ochrzcić. Bo Biblia mówi o tym wspólnie, kto uwierzy i ochrzci się. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. I ta kolejność jest istotna. Kto uwierzy, już jest zbawiony. Co to znaczy wierzyć? Gdybym was dzisiaj zapytał, co znaczy wierzyć, prawdopodobnie gdzieś bylibyśmy blisko, ale niekoniecznie. Gdybyśmy wyszli na ulicę dzisiaj i stworzyli takie krótkie badania, co to znaczy wierzyć? Ludzie by nam odpowiadali różne rzeczy. Wierzę w to, że kiedy przytulam się do drzewa, to pobieram pewną energię i czuję się lepiej. Wierzę w to, że kiedy słucham odpowiedniej muzyki, mój mózg schodzi na poziom niższy świadomości. Ja wtedy jestem w stanie przyjmować wiedzę i kontaktuję się z jakimiś obcymi bytami. Niektórzy wierzą w to, że trzymając jakieś drewniane koraliki w swoim ręce, one mogą przynieść jakąś magiczną moc. I jeszcze inni będą wierzyli w jeszcze coś innego. Jeszcze inni będą wierzyli jeszcze w coś innego. W tym wszystkim prawdopodobnie większość Polaków powiedziała mi, wierzę w Jezusa Chrystusa. Tak, wierzę. Wierzę w Jego Matkę Marię. Wierzę w Boga Ojca. Wierzę w Ducha Świętego, zostałem bierzmowany. Pytanie tylko, czy mówimy o tej samej definicji wiary. Więc wróćmy do tego początku kazania, więc uściślimy, co jest definicją wiary. Więc przejmy do tego, czym jest definicja wiary. I tutaj sięgniemy do listu Jakuba, który w bardzo ciekawy sposób rozgryza nasze chrześcijaństwo, który w ciekawy sposób rozgryza obłudnych chrześcijan. I zawsze, kiedy czytam ten list, to czuję się niewygodnie i zawsze, kiedy czytam ten list, to wiem, że jeszcze coś powinienem poprawić. Bo tam jest i o moim zachowaniu, i o tym, co mówię, i o tym, co myślę o Panu Bogu, i o tym, jak podchodzę do Bożego Słowa. A kiedy to czytasz, to już nie wiesz, co w ręce włożyć, okej? Gdzie chciałbyś się poprawić? Więc przeczytajmy, zanim pójdziemy do tej definicji, do tej definicji wiary, to pozwólcie, że powiem wam taką anegdotę. W mojej pracy ja generalnie lubię dokuczać ludziom. Po prostu, tak dla zgrywu. Tak troszkę podokuczać, wiecie. Ja mam wrażenie, że to jest śmieszne, natomiast dla osoby, której dokuczam, nie zawsze musi być śmieszne. Natomiast zostało to już prześwietlone, że ja dokuczam, ponieważ nie jestem zbawiony z uczynków, a z wiary. Więc ludzie mi mówią, to jest innowierca. Więc jego uczynki nie interesują. Jego interesuje jego wiara, więc dlaczego on nam dokucza? Oczywiście to jest w formie takiego, wiecie, mocnego żartu. I ja i te osoby wiedzą, że mamy do siebie dystans i możemy tak mówić. No ale zastanówmy się, czy nasze uczynki są nieważne, tylko nasza wiara, czy też razem z sobą korespondują. Bo Jakub pisze tak. Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami, a przez uczynki wiara stała się doskonała. Kiedy my oddajemy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to Biblia zachęca nas do tego, abyśmy dążyli do doskonałości. To oznacza, aby nasze uczynki były coraz bardziej doskonałe, aby nasze sprawowanie było coraz przyjemniejsze dla ludzi, abyśmy my ze sobą czuli się dobrze pośród ludzi, którzy nas otaczają i aby ci ludzie czuli się z nami dobrze. A więc wierzyć w Jezusa Chrystusa to jest nic innego, jak wierzyć w Tego, który nas zbawił, którego krew nas zbawiła, ale również idę za tym, co On mi mówi. Okay? Idę za sercem, które On mi przemienia i nagle zaczynam zmieniać swoje zachowanie. Jeśli chodzi o wiarę, to musimy jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć, że samo tłumaczenie słowa wiara oznacza, żeby komuś zawierzyć, zaufać i położyć w kimś nadzieję. I teraz mam tutaj kilka bardzo prostych gadżetów. W czym my możemy pokładać naszą nadzieję? Możemy pokładać naszą nadzieję w Bożym Słowie, ale to jest staroświeckie, to jest staromodne, generalnie mało kto poleca. Możemy pokładać nadzieję w tym, co posiadamy, do czego mamy klucze. Więc możemy pokładać nadzieję w tym, co mamy, ok? Posiadasz mieszkanie, posiadasz swój dom, posiadasz samochód, a może posiadasz tylko kluczyk do swojego rowera. Cokolwiek, masz coś, na czym w jakiś sposób polegasz, ok? Bo musisz gdzieś dojechać, bo musisz gdzieś mieszkać. Musisz na czymś polegać. Część z nas będzie polegała na tym, co mają w swoich portfelach, bądź co mają na swoich kontach. Ten portfel ma dla mnie podwójne znaczenie. Po pierwsze, dostałem go od mojej teściowej, a po drugie, nic w nim nie ma. I generalnie, co do zasady, nie ma w nim nic oprócz kart, do których regularnie zapominam pinów, w związku z czym mam problem ze skorzystaniem z pieniędzy, które mam na koncie. Poza tym, że jest na nim spory dług, no to czasami są pieniądze, a więc mimo wszystko ja mam problem, żeby z nich skorzystać. Możemy też polegać na tym, co mamy w kwestii materialnej. Możemy polegać na tym, co posiadamy. To mogą być, to jest tylko przykład ten telefon, ale to mogą być rzeczy, które mamy, którymi się cieszymy i my na tym polegamy. Ale możemy polegać też na tym, że znamy kogoś ważnego. Więc ja mogę polegać na tym, że znam Wojciecha Kochla, a więc kiedy tylko chciałbym zrobić jakąkolwiek sesję zdjęciową, to ja mam człowieka, zrobi mi to za darmo. Więc możemy polegać na naszych ludziach, na ludziach, których znamy. Możesz polegać na znajomościach, które masz, ale możesz polegać też na rzeczach, które są wyczerpalne, czyli te, które wymieniłem, ale możesz polegać na Jezusie Chrystusie, to jest studnia, która jest nie do wyczerpania. Więc Jakub mówi, że zmienia się moje wnętrze i serce, a więc wiara w Jezusa Chrystusa to jest zaufanie w tego, któremu powierzyłem swoje życie. To jest nic innego, jak danie mu kierownicy samochodu życia, który prowadzę. Ja nie byłbym w stanie pojechać w daleką trasę ze wszystkimi na tej sali, którzy mają prawo jazdy. Zwyczajnie bałbym się. I prawdopodobnie w drugą stronę. Ale kiedy mam oddać moje życie i położyć zaufanie w tym, co jest staromodne, w tym, co jest mało kiedy polecane, to czuję się z tym wygodnie. Od 12 lat nie przejechałem się na tym. I od 12 lat jadę we właściwym kierunku. Od 12 lat wiem, w którą stronę skręcić. Od 12 lat wiem, kiedy zawrócić. Od 12 lat wiem, jak pokonać ten łuk. Od 12 lat wiem, kiedy się zatrzymać. Od 12 lat wiem, kiedy to, kiedy tamto, okej? Okay? Od 12 lat wiem, jak zachować się wobec jakiejś osoby. Od 12 lat wiem, że muszę przebaczać i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest coś, na czym ma polegać moje zaufanie, na czym mam położyć swoje zaufanie. I dokładnie tak to wygląda. Ale pójdźmy dalej. Więc mówimy o tym, że ktoś powinien uwierzyć. Jeśli to się wydarzyło w twoim życiu, jeśli to definiujesz dokładnie tak, jak teraz to je powiedziałem, albo może cię to zainspirowało do tego, żeby tak funkcjonować, to nie stoi nic na przeszkodzie, abyś dziś się ochrzcił, abyś podjął tę decyzję, abyś zapytał jeszcze Boga, ja na ciebie nie zamierzam wpływać żadnego wpływu, ani nikt inny, niech to będzie twoja, absolutnie twoja decyzja. I na sam koniec chciałbym powiedzieć krótko o kilku znaczeniach chrztu, bardzo szybko. Ja już o tym mówiłem, ale to jest symbol śmierci i zmartwychwstania. Ludzie, którzy są zanurzeni i wynurzeni, umierają i zmartwychwstają. Ich stare życie jest zatopione, wszystko staje się nowe. 2 Koryntian 5,17, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I to jest symbol tego, że wszystko staje się nowe. Po drugie, chrzest ma takie znaczenie, że jest to prośba do Boga o czyste sumienie. Zastanawiasz, jak prośba do Boga o czyste sumienie? Zbawia nas krew Jezusa Chrystusa. Zbawia nas to, co Jezus zrobił dla nas do krzyżu. A chrzest to jest dowód na to, że jestem zbawiony. A prośba o czyste sumienie do Boga to jest nic innego jak to, że ja staram się, że ja zaczynam żyć na nowo. Że moje serce jest przemieniane i moja wrażliwość jest inna. Zaczynam zastanawiać się nad tym, co robię. Moje sumienie jest uaktywnione. Ja wiem, co mogę, czego nie mogę. Wszystko mogę, ale nie wszystko mnie umacnia. Wszystko mogę, ale nie wszystko mnie zbuduje. Wszystko mogę, ale to niekoniecznie będzie błogosławieństwem dla drugiej osoby. Wszystko mogę, ale czy to przybliży mnie do Boga? Wszystko mogę, ale zaczynam się zastanawiać. Zaczynam się zastanawiać, czy ta niedziela i te moje relacje i rozmowy z ludźmi były właściwe, czy może należy kogoś przeprosić i tak dalej, a więc moje sumienie się wyostrza, moje sumienie staje się bliższe sercu Jezusa. Więc chrzest jest to pierwszy krok, aby stać się posłusznym. Jest prośbą do Boga, ja tak Boże, ja oddaję się Tobie, ja chcę się w pełni zmieniać, w pełnym tego słowa znaczeniu. I C ostatnie, to jest nic innego jak zewnętrzne wyznanie tego, co wydarzyło się w duchowej rzeczywistości. Ja utożsamiam się z Jezusem. Biblia dla mnie staje się Bożym Słowem. Chcę słuchać Jego głosu i chcę wypełniać wszystko to, co On mi mówi, abym był w pełni Jego uczniem. I kończąc to, chciałbym Ciebie zainspirować do dwóch rzeczy. Chciałbym zainspirować nas wszystkich, żebyś wrócił pamięcią do tego, co tutaj wydarzyło się 3 tygodnie temu. Chciałbym zainspirować Cię do tego, kiedy być może za Izajaszem cytowałeś to: oto jestem, poślij mnie. Kończymy tą serię i zastanów się nad swoim życiem, czy to, że wszystko zależy ode mnie, czy dobrze to wykorzystam. Chcę Ciebie zachęcić i zmotywować słowami Izajasza, abyś poważnie potraktował, abyś poważnie potraktowała, że to, kim jest Jezus dla mnie, to, co dla mnie zrobił, ja mogę wziąć poważnie do swojego serca i oto tu jestem, Boże, oto tu mieszkam w Oleśnie, oto tu mieszkam w Praszce, oto tu mieszkam w Bzienicy, oto tu mieszkam w Dobrodzieniu i poślij mnie do miejsca, w którym chcesz mnie widzieć i poślij mnie do rodziny, w której chciałbyś, żebym świecił i poślij mnie do ludzi, którzy Ciebie będą potrzebować i spraw, abym był Twoim narzędziem. I to jest nic innego jak naśladowanie Chrystusa. To jest nic innego jak stawajcie się uczniami i ochrzcicie się, bo stawajcie się uczniami to jest naśladować Jezusa. A Jezus chwilę przed tym, zanim zawisł na krzyżu, musiał spędzić trudny czas ze swoim Ojcem w ogrodzie Getsemane. Musiał spędzić trudny czas. On miał świadomość tego, co się za moment wydarzy. On był świadomy, że za moment zostanie zdarta jego szata i będzie nagi. Będzie nagi. Wyobraź sobie, że dziś jesteś tutaj w tym miejscu nagi, a za moment ludzie, którzy są w tym miejscu, będą chcieli wbić ogromne gwoździe w Twoje stopy i w Twoje dłonie. Wyobraź sobie, że ktoś ciągnie Ciebie za brodę, ktoś wyrywa Ci włosy, ktoś cynicznie nazywa Ciebie kłamcą, ktoś sprawia, że twoje samopoczucie jest w okropnym miejscu. Ktoś nagle zaczyna kłamać o Tobie i mówić o Tobie niestworzone historie. Jezus wiedział, że to go będzie czekać. I mówi: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Jezus zdecydował podjąć decyzję, miał wolną wolę co do tego, aby umrzeć za Ciebie i za mnie na krzyżu. Jezus zdecydował, aby grzechy całego świata, aby choroby, aby zniewolenie całego świata zawisło z Nim na krzyżu. Aby Jego Ojciec na chwilę musiał odsunąć wzrok z Jego osoby. Na to wszystko zdecydował się Jezus. To było trudne, to było bolesne. Tam polał się pot, tam polała się krew. Tam to było okropne miejsce rzezi Jezusa Chrystusa. Ale dzięki tej śmierci my mamy życie. Dzięki tej śmierci, która była tak naprawdę pokonaniem diabła szatana, bo nastąpił potem niedziela, nastąpiła Wielkanoc. Jezus zmartwychwstaje. Jezus spotyka się z tymi, którzy byli blisko Niego. Obiecuje im po raz kolejny Ducha Świętego. I mówi: idźcie i czyńcie z ludzi uczniów mnie. Idźcie i czyńcie z ludźmi uczniów Jezusa Chrystusa i chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I zróbcie wszystko, aby wypełnić moją wolę na ziemi. Jezus wcześniej modli się o to, aby ludzie, którzy zostaną na ziemi, aby ludzie, którzy zaniosą Ewangelię dalej, wypełnili w jedności to, co było zamiarem, to, co było powodem, bo On przyszedł na krzyżu umrzeć po to, abyśmy mogli sami żyć, abyśmy mogli nieść życie dalej. Także proszę Ciebie, przypomnij sobie ten moment. Jeśli obiecywałeś Bogu, że oto jestem, poślij mnie, że oto jestem, chcę coś zrobić, może Bóg coś do Ciebie przemówił, może przemówił coś konkretnego. Mówię może, ale wierzę, że przemówił. To możesz dzisiaj razem ze mną, ja stoję, możesz razem ze mną wstać, możesz podnieść swoje ręce, możesz po raz kolejny zadeklarować, jeśli to faktycznie urodziło się w Twoim sercu, zadeklaruj: Boże, oto jestem, poślij mnie, ja wiem, że to zależy ode mnie, proszę Cię, zabierz wszelki strach, zabierz wszelką wymówkę, zabierz wszystko to, co mnie blokuje, abym oto jestem, abyś mnie posłał. I modlę się teraz Duchu Święty, abyś Ty zadziałał w naszych sercach. Modlę się Duchu Święty, aby nasze serca zaczęły płonąć dla Ciebie. Modlę się Duchu Święty, aby nasze serca zaczęły płonąć dla naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Aby nasze serca zaczęły płonąć dla Bożej woli w naszym życiu. Abyśmy byli ludźmi dobrej Bożej woli. aby nasze serca zaczęły płonąć dla tego, co Ty chcesz zrobić przez nasze życie. W imieniu Jezusa Chrystusa oddajemy się Tobie, oto jesteśmy i poślij nas. Tak jak posłałeś swojego Syna, tak my chcemy być Jego właściwymi naśladowcami. Daj nam do tego siłę, daj nam do tego mądrość i poprowadź nas z tym w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli potrzebujesz podjąć tą decyzję, bo wszystko zależy od Ciebie. I ten pierwszy chrzest, żeby być wszczepionym w rodzinę Jezusa Chrystusa, również zależy od Ciebie. To jest nic innego jak oddanie swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Jak to zrobić? Nie ma nic prostszego. To jest kilka słów w modlitwie, ze szczerym sercem i nieobłudnymi ustami, które wyznają, że Jezus Chrystus jest Panem nad moim życiem. Jeśli chcesz to zrobić, to razem z Kościołem będziemy się modlić. To będzie kilka zdań, które mogą pomóc Ci nawiązać relacje z Bogiem. Może po raz pierwszy, może po raz któryś. Zrób to, ja Ciebie gorąco do tego zachęcam. Jeśli czujesz minimalnie, że ja chciałbym to zrobić, zachęcam Cię, zrób to. Panie Jezu, ja stoję w tym miejscu i słucham tego wszystkiego i rodzi się we mnie pasja, aby żyć razem z Tobą, aby żyć bez ciężaru, aby wszystko stało się nowe. Przepraszam Cię za moje życie do tej pory, za każdy grzech, za to, jak Ciebie lekceważyłem, jak nie czytałem Twojego słowa, jak nie słuchałem Ciebie i wiele razy poniosłem negatywne konsekwencje. Przepraszam Ciebie za to, ale chcę, byś to Ty poprowadził moje życie, byś to Ty pokierował tym samochodem. Oddaję moje życie Tobie i chcę świadomie podążać za Tobą, wypełniać Twoją wolę. Chcę stać się Twoim uczniem i wyznaję to moimi ustami, w co uwierzyłem w moim sercu. Zupełnie szczerze. I to jest moja własna decyzja, że oddaję moje życie Jezusowi Chrystusowi, który mnie zbawił na krzyżu. Amen.